To kontynuujemy dzisiaj lekcję z przed tygodnia. Mamy cały czas analizę drugiego rozdziału pod kątem Żydzi, poganie, a prawo. I tydzień temu omawialiśmy co łączy Żydów i prawo i o jakie prawo chodzi. A dzisiaj będziemy sobie mówić o nieżydach i prawie. Wstępnie już to omawialiśmy wcześniej, ale dzisiaj zrobimy to trochę dokładnie. Co pamiętacie z poprzedniej lekcji?
Żydzi otrzymali od Boga prawo na górze Synaj, konkretnie pod rękami Jakuba, i mieli żyć wypełniając to prawo, poczynając od obrzezania.
I ważne, na co zwróciliśmy uwagę, że Paweł omawiał dany moment w historii dziejów Izraela, że Żydzi mają właśnie wtedy być posłuszni temu prawu.
Tak, ponieważ sam fakt, że Paweł omawia stosunek do prawa Bożego Żydów i nieżydów, samo w sobie wymusza odniesienie do pewnego czasu, ponieważ przed Egiptem tak naprawdę nie możemy mówić o narodzie, ponieważ nie było czegoś takiego, kogoś takiego jak naród żydowski. To określenie pojawia się dopiero od momentu, kiedy mamy do czynienia z potomkami Jakuba w Egipcie, kiedy czytamy, że oni rozmnożyli się w naród. Weszło kilkadziesiąt osób, a wyszło grubo ponad milion. Dlatego już samo to, że Paweł omawia kwestię Żydów i nieżydów, pokazuje, do czego się odnosi, do jakiego czasu się to odnosi. Więc oczywistą rzeczą jest, tak jak też Kasia zaznaczyła, że mówimy tu o prawie mojżeszowym. Ponieważ również kontekst listu to wskazuje. Paweł potem przechodzi do Chrystusa, przechodzi do usprawiedliwienia przez łaskę i pokazuje, jakie, co łączy, a co nie łączy zbawienia w Jezusie Chrystusie z prawem mojżeszowym. A dopóki do tego jeszcze nie przeszedł, to tutaj na podstawie pewnej pewnego wywodu próbuje pokazać, czym jest prawo, jakie ono ma znaczenie zarówno dla Żydów, jak i dla Boga. I punktem odniesienia do tego prawa, do pogan, co jest, pamiętacie? Dlaczego mówimy o prawie? Popatrzcie w notatki obserwacji ogólnej, jeśli ktoś je ma.
To prawo sprawiedliwe osądzi.
Czyli z czym mamy do czynienia? Dlaczego Paweł w ogóle ten temat porusza?
Ponieważ prawo jest zbiorem zasad, które określają to, co jest dobre i to, co jest złe. Mamy do czynienia, Żydzi mieli prawo mojżeszowe nadane na Synaju, a poganie mają prawo wpisane w ich sumienia. Ale jest to zbiór Bożych zasad, które określają to, co jest dobre, co jest złe. I według tych zasad Bóg ocenia, czy człowiek był sprawiedliwy.
Czyli, mówiąc innymi słowami,
bądź niewypełnianie prawa będzie związane z sądem.
Bardzo dobrze. Właśnie to chciałem powiedzieć. Dziękuję. Czyli u podstawy tego rozważania jest sąd. Jest sąd. Czyli jest pewna postawa, pewne postępowanie. Bóg daje wytyczne. Tak? I teraz te wytyczne i odniesienie osoby, która otrzymała wytyczne, stawia ją w pewnej zależności od Boga na sądzie. Czyli będzie sąd. Dlatego Paweł to omawia, żeby potem przejść i wykazać, na jakiej podstawie można być usprawiedliwionym przed Bogiem. Więc omówiliśmy sobie kwestie Żydów i prawa. Wiemy, że Żydzi prawo otrzymali na Synaju, że był to zbiór przepisów, wielu przepisów, które mieli wypełniać, mieli wykonywać to wszystko, co Bóg powiedział, i na podstawie tego, w jaki sposób to robili, w jakiej postawie serca, Bóg będzie oceniał takiego człowieka. Tak samo będzie oceniał pogan, nie Żydów, czyli tych, którzy nie byli przy zawarciu umowy, ani ich potomków. Czyli mamy teraz do czynienia z tymi wszystkimi ludźmi, którzy nie są z rodziny Jakuba. Nie są z rodziny Jakuba. I o nich będziemy dzisiaj mówić. Przeczytajmy sobie jeszcze raz rozdział drugi. Od wersetu 9, cały rozdział i dwa wersety z rozdziału 3, pierwsze. Przypomnimy sobie i będziemy to jeszcze raz omawiać. Czytał. Proszę, czytaj, Kasia.
Utrapienie i ucisk odda duszy każdego człowieka, który popełnia zło. Najpierw Żyda, potem i Greka. A chwałę, cześć i pokój każdemu, kto czyni dobro. Najpierw Żydowi, potem i Grekowi. U Boga bowiem nie ma względu na osobę. Bo ci, którzy bez prawa zgrzeszyli, bez prawa też zginą. A ci, którzy w prawie zgrzeszyli, przez prawo będą odsądzeni. Gdyż nie słuchacze prawa są sprawiedliwi przed Bogiem, ale ci, którzy wypełniają prawo, będą usprawiedliwieni. Gdy bowiem poganie, którzy nie mają prawa, z natury czynią to, co jest w prawie, oni, nie mając prawa, sami dla siebie są prawem. Oni to ukazują działanie prawa wpisanego w ich serca, za poświadczeniem ich sumienia i myśli, wzajemnie oskarżających się lub też usprawiedliwiających. W dniu, w którym Bóg przez Jezusa Chrystusa będzie sądził skryte sprawy ludzkie według mojej Ewangelii. Oto ty się nazywasz Żydem, polegasz na prawie, chlubisz się Bogiem, znasz Jego wolę, rozpoznajesz to, co lepsze, będąc pouczony przez prawo. I uważasz się za przewodnika ślepych, za światłość tych, którzy są w ciemności, wychowawcę bezrozumnych, nauczyciela niemowląt, mając w prawie kształt wiedzy i prawdy. Ty więc, który uczysz drugiego, samego siebie nie uczysz? Ty, który głosisz, że nie wolno kraść, kradniesz? Ty, który mówisz, że nie wolno cudzołożyć, cudzołożysz? Ty, który się brzydzisz bożkami, dopuszczasz się świętokradztwa? Ty, który się chlubisz prawem, przez przekraczanie prawa znieważasz Boga? Ponieważ z waszego powodu, jak jest napisane, poganie bluźnią imieniu Boga. Obrzezanie bowiem jest pożyteczne, jeśli wypełniasz prawo, ale jeśli przekraczasz prawo, twoje obrzezanie staje się nieobrzezaniem. Jeśli więc nieobrzezany przestrzega przepisów prawa, czyż jego nieobrzezanie nie będzie uznane za obrzezanie? I ten, który jest nieobrzezany z natury, a wypełnia prawo, osądzi ciebie, który mając literę i obrzezanie przekraczasz prawo. Nie ten bowiem jest Żydem, kto jest Żydem na zewnątrz, ani nie to jest obrzezaniem, co jest na zewnątrz, na ciele, ale ten jest Żydem, kto jest nim wewnątrz. I to jest obrzezanie, co jest obrzezaniem serca, w duchu, nie w literze, którego chwała nie pochodzi od ludzi, lecz od Boga. Na czym więc polega wyższość Żyda? Albo jaki jest pożytek z obrzezania? Wielki pod każdym względem. Przede wszystkim ten, że im zostały powierzone słowa Boże.
Okej. Okay. To teraz słuchajcie, przechodzimy sobie do nieżydów. I zaczynamy od wersetu 9. Mamy co? W wersecie 9.
Utrapienie i ucisk od do duszy każdego człowieka, który popełnia zło. Najpierw Żyda, potem i Greka.
Tak. Czyli jeśli poganie, którzy nie mają prawa. Rozumiemy już, co to znaczy, że nie mają prawa. Nie znaczy, że nie mają żadnego prawa. Tutaj w odniesieniu nie mają prawa dotyczy czego?
Prawa mojżeszowego.
Tak, że nie mają prawa mojżeszowego. Jeżeli grzeszą przeciwko Bogu, to co?
Spotka ich kara.
Tak, spotka ich kara według tego prawa. A jeśli są posłuszni Bogu?
Chwałę, cześć i pokój każdemu, kto czyni dobro. Najpierw Żydowi, potem i Grekowi.
Tak. Czyli jeśli będą posłuszni Bogu, spotka ich nagroda. Mhm. Dalej zobaczcie, co mówi werset 12.
Ci, którzy bez prawa zgrzeszyli, bez prawa zginą.
Tak. Zgrzeszyli bez znajomości prawa, nie znali prawa. I bez tej znajomości poginą, czyli nie to będzie wyznacznikiem ich śmierci. Bo ci, którzy w prawie zgrzeszyli, czytaliśmy, będą przez prawo sądzeni. Tak? Czyli w tym to będzie podstawą ich osądu. Natomiast ci, którzy bez prawa zgrzeszyli, tak? Bez prawa będą sądzeni. Czyli będą sądzeni przez Boga, ale nie na podstawie tego prawa, które zostało dane Żydom. W tym sensie należy rozumieć, bez prawa będą sądzeni. Nie chodzi tutaj o to, że będzie to sąd na podstawie jakiegoś Bożego kaprysu, czy zupełny jakiś taki chaos, tak? Jedni to będą na podstawie prawa sądzeni, a drudzy tak naprawdę, no, niewinni będą osądzeni, nie wiadomo za co, dlaczego, jak, tak? Nie o to chodzi. Kontekst wskazuje, że po prostu nie to prawo. Więc bez znajomości prawa zgrzeszyli, bez znajomości tego prawa będą boginą, tak? Czyli tutaj werset 14, zobaczcie, co mówi. To jest bardzo ważne. Już mówiliśmy sobie o tym, tak? Kilka razy. Nie mają jakiego prawa w odróżnieniu od Izraelitów, tak? Czyli zapisujemy, że nie mają prawa tego, które zostało nadane na Synaju, czyli to ich różni od Izraelitów, że on, to prawo nie jest dla nich, ono nie obowiązuje ich, ono obowiązuje Żydów. Ale co? Czyli nie wiedzą, jak postępować? Dokładnie, mają sumienie. Znają dobro i zło. Mają wpojone pewne wartości, które Bóg im dał. Tak? Dał każdemu człowiekowi. Czyli z jednej strony mamy Żydów, którzy mają prawo, z drugiej mamy pogan, nie Żydów, którzy też wiedzą, co jest dobre, a co złe. Paweł tutaj nie porusza kwestii tego, że niektórzy nie Żydzi znali prawo mojżeszowe, tak, bo mieli kontakt z Żydami, ewentualnie byli prozelitami, ewentualnie mogli być zainteresowani tym, szukali Boga, spotkali się z prawem, mają pragnienie, żeby być posłuszni Bogu, szukają społeczności z Bogiem, identyfikują się z narodem żydowskim. Paweł tego nie porusza w ogóle. Paweł porusza kwestię tego, że jedni mają prawo, drudzy tego prawa nie mają, co nie zwalnia ich z odpowiedzialności przed Bogiem, ponieważ Boże zasady mają wpojone wewnątrz, w sercu. Chociaż żyją obok siebie, nikt nie jest niewinny, nikt nie żyje po swojemu i nikt nie jest bezkarny przed Bogiem. Oto Paweł tutaj, jak gdyby, na to Paweł kładzie nacisk. Czyli nie mają prawa, ale mogą czynić to, co prawo nakazuje. W tym zakresie, w jakim ma sumienie im na to pozwala. Ponieważ prawo mojżeszowe miało bardzo duży zakres przepisów. Ale były też przepisy, które zawierały się nie tylko w prawie mojżeszowym, ale również w sumieniach ludzi. Zaraz sobie o tym powiemy. Zobaczcie, słowo prawo, nomos, ma swój odpowiednik w języku hebrajskim i to jest Torah. I teraz otwórzcie sobie Księgę Rodzaju na 18 rozdziale. Księga Rodzaju, 18 rozdział. Mamy tutaj 19 werset bodajże. Może od 17.
Wtedy Pan powiedział, czy mam zataić przed Abrahamem, co zamierzam uczynić? Przecież Abraham na pewno rozmnoży się wielki i możny, a w nim będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Znam go bowiem i wiem, że będzie nakazywał swoim synom i swemu domowi po sobie, aby strzegli drogi Pana oraz czynili sprawiedliwość i sąd, aby Pan sprowadził na Abrahama to, co mu powiedział.
Co miał robić Abraham? Czynić sprawiedliwość i sąd. Czyli to, co się Bogu podoba. I jak zobaczymy sobie 26 rozdział, też Księgi Rodzaju, i 4-5 werset. Zobaczcie.
Rozmnożę Twoje potomstwo jak gwiazdy na niebie i dam Twemu potomstwu wszystkie te krainy, a będą błogosławione w Twoim potomstwie wszystkie narody ziemi. Dlatego, że Abraham posłuchał mego głosu i strzegł mego nakazu, moich przykazań, moich ustaw i moich praw. Izaak zamieszkał więc w Gerarze.
Tak. Dlaczego Bóg pobłogosławił Abrahama? Bo Abraham uwierzył Bogu, tak? Ale potem jest napisane co jeszcze?
Strzegł mego nakazu, moich przykazań, moich ustaw i moich praw.
Tak. Bóg powiedział Abrahamowi, złóż mi syna w ofierze. I Abraham nie dyskutował, tylko zrobił to. Czyli był posłuszny słowom Boga. To był nakaz. To było przepis, prawo do zrobienia, do wykonania. Czyli Boży nakaz. I teraz można było okazać posłuszeństwo bądź nie. Trudno określić to, że było to prawo mojżeszowe. Ale było to prawo. Kiedy czytamy życiorys Abrahama, to też widzimy, że on był wierny Bogu, nie czcił bożków, czcił tylko Boga Izraela. Składał mu ofiary. Rozmawiał z nim, miał z nim społeczność, kontakt. Bóg daje świadectwo, że był mu posłuszny. Bóg powiedział mu, co ma robić. To było prawo. Tak jak sięgniemy do Edenu, kiedy Bóg powiedział, możecie ze wszystkich drzew jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie możecie jeść. To było prawo. Był jeden nakaz, to nie ma znaczenia, ile było tych nakazów, ale to było prawo. z jednym nakazem. Bardzo proste do wykonania i nawet tego nie dało się spełnić. Jeden nakaz był. Ale to też było prawo. Więc prawo, czyli te Tora, wykracza w swoim sensie znaczeniowym poza prawo mojżeszowe i może się odnosić do każdego prawa, do każdego zalecenia Bożego odnośnie do różnych ludzi. Czyli nie musi to chodzić wyłącznie w Biblii o prawo mojżeszowe, bo tak jak czytamy, to słowo jest zastosowane również w innych miejscach. Więc to prawo może się odnosić do prawa, które Bóg dał Żydom na Synaju, ale nie musi. I kontekst wskazuje, do czego się odnosi. Czyli mamy powiedziane w liście do Rzymian, że poganie, chociaż nie mają prawa mojżeszowego, mają prawo naturalne, wypisane w sercach, które, jak wcześniej czytaliśmy, każdy otrzymuje przy urodzeniu. I w miarę jak rośnie, ma coraz większą świadomość tego, co jest dobre, a co jest złe. I teraz może to w sobie stłumić, bądź być posłusznym, poddać się temu. Dobrze, w takim razie 14 werset tutaj mamy, czyli co możemy o prawie napisać? Jest to prawo wrodzone, naturalne, wrodzona znajomość dobra i zła. I chciałbym, żebyśmy tutaj kilka fragmentów zobaczyli, które moim zdaniem w jakiś sposób obrazują to, o czym pisze Paweł. Ponieważ Paweł się powołuje na przykłady z pism, prawda? Więc pierwszy przykład, zobaczcie. Księga Rodzaju, 3 rozdział. Jeszcze raz sobie zobaczymy Księgę Rodzaju. 3 rozdział Księgi Rodzaju. Będziemy po kolei iść. Werset 22.
Wtedy Pan powiedział: oto człowiek stał się jak jeden z nas, znający dobro i zło. Wygnajmy go więc, aby nie wyciągnął swojej ręki i nie wziął z drzewa życia, aby jeść i żyć na wieki.
Adam poznał, co to jest zło. Znał dobro, poznał, co to jest zło. Wiedział, jak robić, a teraz zobaczył, co to znaczy nie zrobić to. Mhm. Czyli zaczęło się w Edenie. Dalej zobaczcie, 4 rozdział. Szósty, siódmy werset. To jest Kain.
Wtedy Pan zapytał Kaina: dlaczego się rozgniewałeś? Czemu spochmurniała twoja twarz? Jeśli będziesz dobrze czynił, czy nie zostaniesz wywyższony? A jeśli nie będziesz dobrze czynił, grzech leży u drzwi, a do ciebie będzie jego pragnienie, a ty będziesz nad nim panować.
Wiedział Kain, co to znaczy czynić dobrze i źle?
Tak. I wiedział, co za to się spotka.
Bóg mu mówi: jeżeli będziesz czynił dobrze, to będzie tak. Jeśli będziesz czynił źle, to będzie tak. Czyli Kain wie, jak...
Precyzyjna instrukcja od Boga dostał.
Jak, co to znaczy czynić dobrze i co to znaczy czynić źle. On już to wie. Czyli to, że spochmurniała jego twarz, to, że jest zawistny o brata, to, że źle myśli o bracie, to on wie, że robi źle. On wie, że robi źle. Czwarty rozdział. Dalej, ten sam. 10-16.
Bóg zapytał: cóż uczyniłeś? Głos krwi twojego brata woła do mnie z ziemi. Teraz więc przeklęty będziesz na ziemi, która otworzyła swe usta, aby przyjąć krew twojego brata przelaną przez twoją rękę. Gdy będziesz uprawiał ziemię, nie da ci już swego plonu. Tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi. Wtedy Kain powiedział do Pana: zbyt ciężka jest moja kara, bym mógł ją znieść. Oto wyganiasz mnie dziś z powierzchni ziemi, a przed twoją twarzą będę ukryty. Będę tułaczem i zbiegiem na ziemi, a stanie się tak, że ktokolwiek mnie spotka, zabije mnie. Pan mu odpowiedział: zaprawdę, wypowiedź zabije Kaina, poniesie siedmiokrotną zemstę. I nałożył pan na Kaina piętno, aby nie zabił go nikt, kto by go spotkał. Wtedy odszedł Kain sprzed oblicza pana i zamieszkał w ziemi nowych, na wschód od Edenu.
Wie Kain, że zrobił źle? Mhm. Prawo mojżeszowe jako takie jeszcze nie było dane. Nie było świątyni, nie było kapłanów, nie było wszystkich, większości przepisów, które były zawarte w prawie mojżeszowym. One jeszcze nie funkcjonowały. Ponieważ jeśli mówimy o prawie mojżeszowym, to mówimy o prawie jako całości. To jest prawo mojżeszowe, to jest całość. Cały zestaw przepisów. Następny fragment, zobaczcie. 6 rozdział. Dziewiąty werset. Mamy kolejnego człowieka.
To są dzieje rodu Noego. Noe był człowiekiem sprawiedliwym i doskonałym w swoich czasach. I Noe chodził z Bogiem.
Noe chodził z Bogiem. Był też jeszcze inny człowiek. Nazywał się Henoch. On też chodził z Bogiem. Ale on się niczym nie różnił od pozostałych obywateli wtedy ziemi. On chodził z Bogiem, inni nie. On podobał się Bogu w swojej postawie, w swoim postępowaniu, tamci nie. Noe się podobał Bogu w swojej postawie, jego czyny podobały się Bogu, tamtych nie. I oczywiście ci ludzie są bohaterami wiary, ponieważ wierzyli Bogu, ufali Mu, tak? I są wymienieni też w liście do Hebrajczyków, natomiast używam ich jako przykładu, żeby pokazać, że od samego początku człowiek miał rozeznanie między dobrem i złem. I nie czytamy nigdzie tam, żeby Bóg dał człowiekowi prawo, które określamy prawem mojżeszowym. Bo nie możemy wziąć prawa mojżeszowego jako w części prawa mojżeszowego. Czyli wybieramy pewne przepisy i mówimy, widzisz, tutaj nie wolno zabijać. I prawo mojżeszowe mówi, również nie wolno zabijać. Czyli Kain nie był posłuszny prawu mojżeszowemu. Nie można tak zrobić.
Część prawa to nie całe.
Ponieważ część prawa to nie jest prawo. Mamy kodeks karny, kodeks obyczajowy, kodeks jakikolwiek inny i on w całości obowiązuje. Dlatego, że kara, wina jest adekwatna do kary. Prawo mojżeszowe określało, co jest złe, pokazywało, jak dostąpić przebaczenia, tak, za to zło, jak zadośćuczynić, jakie konsekwencje się ponosiło, co powinno się zrobić w danym wypadku, wszystko określało. I to jest prawo. I prawo mojżeszowe, tak jak czytaliśmy list do Hebrajczyków, studiowaliśmy, było oparte o pewien system. System kapłański. I na nim było oparte, więc nie możemy mówić, że tutaj, jeśli mówimy, zabija, ten zabił i ten zabił, to chodzi o prawo mojżeszowe, bo nie. Nie można tak powiedzieć, ponieważ to jest tylko jeden z przepisów i on obowiązywał od samego początku, był wpisany w serce człowieka. Więc prawo mojżeszowe nie było oderwane od prawa, które każdy ma w sumieniu, tylko było rozbudowane i przedstawione Żydom, ale opierało się na pewnych przepisach, które również każdy człowiek miał w sumieniu. Nie było od niego oderwane, też trzeba to zrozumieć. Następny fragment, który chciałbym, żebyśmy przeczytali, to jest 20 rozdział. Dobrze mówię, też cały czas Księga Rodzaju, czekajcie, 18. Nie, mieliśmy teraz 6, tak?
Tak.
To jeszcze 18 rozdział, zobaczmy sobie. Tu już mówiliśmy, tu już mieliśmy ten fragment, nie będziemy go jeszcze raz czytać. Następny fragment, 20 rozdział. I przeczytajmy sobie od pierwszego wersetu.
potem Abraham wyruszył stamtąd do ziemi południowej i zamieszkał między Kadesz a Szur i był przybyszem w Gerarze. Tam Abraham powiedział o swojej żonie Sarze: ona jest moją siostrą. Dlatego Abimelech, król Geraru, posłał po Sarę i wziął ją. Lecz Bóg przyszedł do Abimelecha we śnie w nocy i powiedział mu: umrzesz z powodu tej kobiety, którą wziąłeś, bo ona ma męża. Ale Abimelech jeszcze nie zbliżył się do niej i powiedział: panie, czy zabijesz też lud sprawiedliwy? Czy on sam nie mówił mi: ona jest moją siostrą? I czy ona również nie mówiła: on jest moim bratem? Uczyniłem to w prostocie mego serca i z czystymi rękami. Wtedy Bóg powiedział mu we śnie: wiem, że uczyniłeś to w prostocie swego serca, dlatego powstrzymałam cię, abyś nie zgrzeszył przeciwko mnie i nie dopuściłem, abyś jej dotknął. Teraz więc zwróć żonę mężowi, bo on jest prorokiem i będzie się modlił za ciebie, a będziesz żył. Jeśli jej nie zwrócisz, wiedz, że na pewno umrzesz, ty i wszystko, co jest twoje. Abimelech wstał zatem wcześnie rano, zwołał wszystkie swoje sługi i do ich uszu opowiedział wszystko. Gdy ci mężczyźni to usłyszeli, bardzo się przestraszyli. Potem Abimelech wezwał Abrahama i powiedział mu: co nam uczyniłeś? W czym zgrzeszyłem przeciwko tobie, że sprowadziłeś na mnie i na moje królestwo tak wielki grzech? Postąpiłeś ze mną tak, jak nie należy postępować. Abimelech zapytał jeszcze Abrahama: co widziałeś, że tak postąpiłeś? Abraham odpowiedział: bo myślałem, na pewno nie ma w tym miejscu bojaźni Bożej i zabiją mnie z powodu mojej żony. Zresztą ona naprawdę jest moją siostrą, córką mego ojca, choć nie córką mojej matki, i została moją żoną. Gdy więc Bóg wyprawił mnie na wędrówkę z domu mego ojca, powiedziałem do niej: oto przysługa, jaką mi wyświadczysz. W każdym miejscu, do którego przyjdziemy, mów o mnie, to jest mój brat. Wtedy Abimelech wziął owce i woły oraz służących i służące i dał Abrahamowi i zwrócił mu jego żonę Sarę. I Abimelech powiedział: oto moja ziemia jest przed tobą, zamieszkaj, gdzie ci się podoba. A do Sary powiedział: dałem twemu bratu 1000 srebrników. Oto on jest zasłoną twoich oczu u wszystkich, którzy są z tobą, i u wszystkich innych. O tym Sara została pouczona. Wtedy Abraham modlił się do Boga i Bóg uzdrowił Abimelecha, a także jego żony i jego służące, i one rodziły. Pan bowiem zamknął wszystkie łona domu Abimelecha z powodu Sary, żony Abrahama.
No właśnie. Co sobie myślał Abraham, kiedy wchodził do tej ziemi?
Że nie ma bojaźni Bożej.
To jeżeli nie ma bojaźni Bożej, to po drugiej stronie jest co? Bojaźń Boża. A mówimy o czasach dużo, dużo wcześniej, niż w ogóle słowo Izrael się pojawiło. Tym bardziej jest to dużo, dużo wcześniej, niż Bóg zawarł przymierze z Izraelem i nadał im prawo w ramach tego przymierza. I teraz, co ten Abimelech, zobaczcie, mówi. Jak rozmawia z Bogiem. Dlaczego w ogóle Bóg się ukazuje Abimelechowi?
Dlatego, że Abimelech nie wiedział, że ona jest żoną. Tak. Żeby nie
zgrzeszył. Jaki jest cel Boga, jaki jest cel, że Bóg się ukazuje Abimelechowi we śnie?
Nie dopuścił do tego, żeby...
Bo Bóg nie wziął, że w prostocie serca wziął.
Jeszcze Abimelech nie. Jeszcze nie zgrzeszył. I Bóg widzi Abimelecha serce, bo Bóg osądza podług serca. I ukazuje mu się we śnie i rozmawia z Abimelechem. Co mówi Abimelech?
Uczyniłem to w prostocie serca.
Ja się nie czuję winny.
Na
ilość moich informacji ja nic złego nie zrobiłem. To jest jego siostra. Wziąłem ją sobie do swojego haremu, tam, bo on tych żon miał więcej. Mówi: wziąłem, ja nic złego nie zrobiłem. Czyli można to było zrobić, on mówi. A Bóg mówi co?
Wiem,
to jest jego
żon.
Wiem, że nie zrobiłem. Dlatego w ogóle z tobą rozmawiam. Bo żebym wiedział, że zrobiłeś to, wiedząc o tym, że zrobiłeś to z premedytacją, to bym nawet z tobą nie rozmawiał.
I nie dopuściłem, abyś jej dotknął.
Nie chcę, żebyś jej dotknął, bo będziesz miał grzech. I Abimelech co mówi do Abrahama? 9 werset.
Czy zgrzeszyłem przeciwko tobie, że sprowadziłeś na mnie?
Co?
Tak, wielki grzech.
Co ja ci zrobiłem, że ty na mnie taki grzech sprowadziłeś? Wie Abimelech, co jest dobre, a co złe?
Tak.
Jak nazywa to, co złe?
Grzechem.
Właśnie mi
Skąd on to wie? Skąd on to wie?
Nie z prawa Mojżeszowego nadanego na
nie
Synaju,
czytamy,
bo go nie było.
Nie czytamy, żeby Abimelech miał społeczność z Bogiem, tak jak Abraham, żeby wyszedł z Ur. Nie, to jest człowiek, który żyje, ma jakieś zasady, którymi się kieruje. Co więcej, Abraham nawet nie wie, jakimi on się zasadami kieruje. Bo Abraham myśli, że tam bezprawie panuje. Okazuje się, że tam nie panuje bezprawie. Że Abimelech to, myśmy powiedzieli po ludzku, porządny człowiek. Który stara się żyć moralnie, tak jak sumienie mu podpowiada. Czyli słucha się sumienia. Zanim tą Sarę wziął, to on nie uważał, że robi coś złego. Ale gdy się dowiaduje, że to jest żona Abrahama, to nie idzie w zaparte, tylko mówi to grzech. Jak opowiedział to swoim ludziom, to co? Wiedzą, co jest dobre, a co złe? Mają podobną postawę, jak i ich król. Więc skąd ci ludzie to wiedzą? A no właśnie, Paweł to tłumaczy. Mają wypisane to w sercach. Oni wiedzą, co jest dobre i co złe i albo się temu poddają, albo nie. Natomiast nie można tego nazwać prawem mojżeszowym. Prawem, które zostało nadane na Synaju. Bo prawo mojżeszowe opiera się na prawie naturalnym, które każdy ma wpisane w serce. Nie jest oderwane od niego, ale nie jest tym samym prawem. Bo gdyby było, to Paweł by nie pisał: ci, którzy bez prawa zgrzeszyli, bez prawa poginą. Jedni i drudzy w prawie zgrzeszyli, przez prawo będą sądzeni. Więc Paweł rozumiał, że mojżeszowe prawo to jest jedno, a prawo naturalne to jest drugie. I każdy otrzymuje prawo naturalne w sercu. Żyd także. Tylko że Żyd otrzymał także prawo mojżeszowe, czyli coś więcej niż tylko prawo naturalne. On nie musiał się radzić sumienia, on miał więcej, dlatego górował nad nieżydem. Dlatego był nauczycielem ślepych, jest nazwany. Powinien przynajmniej takim być. Więc te fragmenty pokazują, że co? Co pokazują te fragmenty? Czy Paweł, pisząc, że poganie, którzy z natury czynią to, co mówi prawo, chociaż prawem prawa nie mają, są sami dla siebie prawem. Abimelech sam dla siebie był prawem. To on w sumieniu decydował, że to jest złe, a to jest dobre. Ale było to właściwe rozumowanie. Jego sumienie dobrze mu podpowiadało, bo kiedy Bóg się z nim spotkał we śnie, to się potwierdziło. On jak się dowiedział, to jego sumienie powiedziało: no faktycznie, to jest złe. Nie mogłem tego zrobić. Dlaczego taki grzech na mnie przyprowadziłeś, Abrahamie? Co ja ci złego zrobiłem?
Nie miał świadomość, Abimelech, istnienia Boga, bo nie dyskutuje, nie pyta, kim ty jesteś, żeby mi tu mówić, co ja mam robić. Nie?
Tak. Tak, on nie dyskutuje. Następny fragment, zobaczcie, 34 rozdział tej samej księgi. Trzydziesty werset.
Wtedy Jakub powiedział do Symeona i Lewiego: zaniepokoiliście mnie, czyniąc mnie obrzydliwym u mieszkańców tej ziemi, u Kananejczyków i Perezytów. Ja mam niewielką liczbę ludzi, a oni zbiorą się przeciwko mnie i uderzą na mnie. I tak zginę ja i mój dom.
Co oni zrobili?
Podstępem.
A oni co robią w 31 wersecie? Zobaczcie.
A oni odpowiedzieli: czyż miał traktować naszą siostrę jak nierządnicę?
Oni się tłumaczą. To jest cała historia. Nie omawiamy jej w tej chwili. Natomiast Jakub jasno stwierdził: zrobiliście źle. Tak się nie robi. Nie w ten sposób. Mieli świadomość, co jest dobre, co złe? Mieli. Nie skonsultowali tego z ojcem. Jeszcze jeden fragment z Księgi Hioba, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Księgę Hioba omawialiśmy kiedyś, więc gdyby nie trzeba szczegółowo jej omawiać, ale wspomnijmy Hioba.
Był w ziemi ust człowiek imieniem Hiob. Ten człowiek był doskonały i prawy, i bojący się Boga, a stroniący od zła.
I co ten człowiek robił? Składał ofiary za swoje dzieci, jak źle postąpiły, tak? Postawił straż przed swoimi oczami. Nie był. Podobał się Bogu. Podobał się Bogu. Jego postawa podobała się Bogu.
Ósmy werset. Pan powiedział do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba, że nie ma nikogo mu równego na ziemi? To człowiek doskonały i prawy, bojący się Boga i stroniący od zła.
Nie czytamy nigdzie, że był to potomek Jakuba. Czyli wszystko wskazuje na to, że to był nie Żyd. Tak. Bo wiele również wskazuje na to, że żył wcześniej. Zanim w ogóle to określenie zaczęło mieć miejsce, że miało się do czego odnieść. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, kiedy Pismo omawia, czym jest to prawo naturalne. Co to jest? To jest poznanie dobra i zła. I kiedy Paweł mówi, że poganie, którzy z natury nie mają prawa mojżeszowego, tak, tego, które jest na Synaju, oni mają prawo wpisane w sercu. I oni tak jak rozumieją, na ile mają te poznanie dobra i zła, mają się nim kierować. I Bóg na co patrzy? Na co patrzył Bóg w postawie tego króla Abimelecha? Na postawę serca. Wiem, że uczyniłeś to w niewiedzy. Przecież to nie napisane na czole, że on nie wiedział, co robi. Bóg widział tego człowieka, jego motywację. Więc Bóg patrzy na serce człowieka i ocenia, czy to, co robi, robi w prostocie serca, czy nie robi tego w prostocie serca. I teraz taki człowiek staje na sądzie. Bóg to ocenia. Albo jest to człowiek sprawiedliwy w Bożych oczach, albo niesprawiedliwy. Bo nie jeden uczynek stanowi o sprawiedliwości człowieka i jego życie. Tu mamy omówiony pewien przykład z życia Abimelecha. My nie wiemy, jak on dalej żył. My nie wiemy tego, jak on skończył swoje życie, jak on był człowiekiem przez swoje całe życie. Natomiast widzimy jedną sytuację z życia tego człowieka, która ma związek z Abrahamem, która pokazuje, że był to człowiek prawy, który starał się żyć zgodnie z sumieniem. Chociaż prawo z Synaju nie zostało im dane, ono zostało dane Żydom. Im zostały dane słowa Boże. O tyle prawo naturalne, sumienie miał każdy człowiek od początku, jak istnieje świat. Od początku, jak istnieje świat. A co z postawą Abrahama? Skłamał na wszelki wypadek. Co z tym myśleć? On nie skłamał. Jak przeczytasz ten rozdział dokładnie, my to czytaliśmy Aniu, to tam jest napisane, że on nie skłamał.
Była siostrą.
Dlatego, że faktycznie ona była jego siostrą. Także tylko to jest napisane, my to czytaliśmy. Prawdopodobnie przeoczyłaś ten fragment. Ale jeszcze raz, jak przeczytasz ten rozdział, to tam jest napisane. Możemy iść dalej? Bał się powiedzieć. Co innego jest nie powiedzieć, że to jego żona, a co innego skłamać. On ukrył część informacji, ale to nie jest to samo, co skłamać.
Bał się, że...
Jeżeli ja czegoś nie powiem wszystkiego, to nie znaczy, że skłamałem. Ale to, co powiedział, powiedział zgodnie z prawdą, że to jest jego siostra. Natomiast zataił, że jest jego żoną, ale to nie było kłamstwo. Bo gdyby ktoś go zapytał, czy to jest twoja żona, on powiedział nie, No to?
No wtedy tak. Ale tego nie było.
Tak nie było.
My omawialiśmy życiorys Abrahama. Wiemy też, że nie zawsze był kryształowy. Natomiast Bóg, patrząc na całe jego życie, uznał, że był to człowiek wiary. Że był to człowiek, który chodził z Bogiem.
Jest nazwany
przyjaciel. Nie ma takiego człowieka, który by wszystko robił w życiu dobrze. Bo inaczej ofiara Jezusa byłaby niepotrzebna. Nie ma też człowieka, który by zrobił coś, co się naprawdę Bogu podoba. Tylko że Bóg ma swoje zasady, wobec których, jakimi ocenia człowieka. Jeżeli robi coś w prostocie serca, nie w zakłamaniu, które rozumie, to Bóg to ocenia jako dobre. Natomiast niestety całe postępowanie człowieka jest nacechowane egocentryzmem, bo żyje człowiek w grzesznym ciele. I nie ma żadnego uczynku, który byłby sam w sobie dobry przed Bogiem. Z definicji. Także to jest bardzo szeroki temat i nie da się go omówić w kilku zdaniach. Jak my mamy na to patrzeć? Wiesz, Ania, no tak jak jest napisane, no dokładnie musimy się wczytać w tekst. Po prostu dokładnie wczytać się w tekst. Bo czasami czytamy tekst, mając nałożone okulary, przez które chcemy jakoś ten tekst przeczytać. Czasami dobrze jest zdjąć te takie w przenośni okulary i czytać tekst rzeczywiście tak, jak on jest napisany. Możemy dalej? Czyli mamy 14 werset, który mówi o prawie. Omówiliśmy tych kilka przykładów i idziemy dalej. 15 werset mamy. Już omówiliśmy go sobie, ale co mamy o prawie w 15 wersecie? Odnośnie nie Żydów. Bo oczywiście rozumiemy, że to się, rozumiecie, że to się odnosi też Żydów, że oni mają, też rodzą się z prawem. To nie jest tak, że Żyd rodzi się tabula rasa. Potem uświadamia sobie, że o, mam prawo, tak? Paweł pisze o tym wyraźnie. Oni mieli być od maleńkości nauczani, natomiast każdy człowiek ma w sumieniu poznanie dobra i zła. Żyd miał o tyle dobrze, że od najmłodszych lat zapoznawał się ze spisanym prawem i te jego sumienie zgrywało się z tym, co otrzymywał informacje. On nie musiał się zastanawiać. On był lepiej poinformowany od nieżydów. Lepiej. Bo miał cały zestaw prawny ze wszystkim, żeby mieć społeczność z Bogiem. Dlatego jest napisane, że byli nauczycielami dla nierozumnych. Mam nadzieję, że to jasne jest, że Żydzi się wpisują we wszystkich ludzi, że nie są jacyś inni, nie rodzą się inni.
Tacy Bóg nie pozbawił Żydów sumienia tylko dlatego,
oczywiście,
że są
dając im prawo i przez to, że dał im prawo, zabrał im sumienie. No nie. Natomiast też ważne jest, żeby pamiętać, dlaczego Paweł w ogóle taki wywód. Bo on pokazuje potem, w następnym fragmencie, który będziemy rozważać, że nikt nad nikim nie goruje w sensie bliskości z Bogiem. Różnic na sądzie. Żeby zobaczyć, że nieważne, czy masz prawo, czy nie masz prawa mojżeszowego, tak? Czy jesteś Żydem, czy nim nie jesteś, masz być posłuszny Bogu w takim zakresie, w jakim Bóg ci to umożliwia. Jeżeli nie jesteś posłuszny, będzie kara, jeśli jesteś posłuszny, będzie nagroda.
Jak Piotr mówił, prawdziwie dostrzegam, że Bóg nie ma względu na osobę, ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i czyni to, co sprawiedliwe.
Tak, ale tam już mówi to,
to
do Korneliusza, tak, ale mówi już to w kontekście też tego, co się wydarzyło. To już jest. No, to jest troszeczkę szerszy temat. Natomiast Korneliusz też się wpisuje właśnie w ten, w w ten nurt tych nieżydów, którzy, tylko że Korneliusz o tyle, że on był blisko, on miał kontakt z Żydami, widział to, co Bogu się podobało, chciał być blisko, miał pragnienie, żeby mieć społeczność z Bogiem Izraela, tak? I Bóg go w jakiś sposób prowadził, tak? Do pojednania. Będziemy o tym mówić później. On się wpisuje w pewnym zakresie właśnie w ten schemat tego sumienia. Czyli 15 werset mówi tak, że o Żydach mówi, że ukazują uczynki prawa, które jest wpisane w poganach. Ukazują uczynki prawa, które jest wpisane w ich serca. Ale nie prawa mojżeszowego, tylko prawa naturalnego, które jest wpisane w ich serca. A dzieje się to za poświadczeniem sumienia ich i myśli. Co mówi Abimelech? W prostocie serca to uczyniłem. Moje myśli nie były skażone. Ja nic złego nie myślałem. Mówię, on się broni. Jego sumienie go nie oskarża. On się broni przed Bogiem. Mówi, ja nic złego... A Bóg mówi, wiem, że nic złego nie zrobiłeś. Widzę to.
Dlatego
widzę twoje serce. Temu z tobą rozmawiam.
Przed...
Czyli on się usprawiedliwia i ma do tego prawo. A Bóg mówi, ja to rozumiem, zgadzam się. Tylko w porę ci się ukazałem, żeby nie było coś gorszego. Więc nawet Bóg potwierdza, że w tym wypadku on ma w tej kwestii czyste sumienie. Za poświadczeniem ich sumienia. One oskarżają ich lub biorą w obronę. Dalej wpisujemy. Co napiszemy o nieżydach? Poznali Boga jak? Jak można Boga poznać? Paweł mówi, że w przyrodzie. Widząc deszcz padający, urodzaj, błogosławieństwo, to jak to wszystko funkcjonuje, ludzie nie mieli wątpliwości, że to Bóg. Nie musieli wiedzieć, że to ten Bóg. Mogli oddawać cześć tych, których sobie stworzyli. Wiedzieli Bóg i sobie tworzyli obraz tego Boga i w ten sposób oddawali cześć stworzeniu. Ale to już się Bogu nie podobało. Czyli można było oddać Bogu cześć, widząc to, co On stworzył, ale nie oddając cześć temu, co On stworzył. I teraz o prawie zobaczcie, co jest w 15. Gdzie jest wypisane?
W sercach.
W sercach. A widoczne?
W uczynkach.
Zgodnych z wolą Bożą. A skąd taki obywatel wie, że to jest dobre?
Bo ma myśli,
tak, ma sumienie, które mówią, czy to jest coś sprawiedliwe, czy nie. Bóg rozmawia z Kainem, to co mówi? Czemu spochmurniałeś? Czemu źle myślisz? Czemu grzeszysz w myślach? I dalej czytamy na przykład w liście do Hebrajczyków, że Abla uczynki były dobre, a Kaina złe. I każdy wiedział, co jest dobre, a co złe. Czyli prawo, w prawie wpisujemy, jest poświadczone przez sumienie myśli, które mówią, kiedy jest sprawiedliwie, a kiedy jest grzech. I za tym idą uczynki. Czy można te zasady naruszyć? Złamać? Można. Kiedy? Kiedy wiesz...
Zrobiłeś źle.
Tak. Co mówi Bóg do Abimelecha? Teraz, kiedy ja z tobą rozmawiam, to już cię utwierdziłem, ale jeśli dalej będziesz ją trzymał i dalej będziesz chciał, żeby była twoją żoną, to już nie podaruję, bo ty już wiesz. Już się dowiedziałeś. Teraz pytanie, co dalej zrobisz? I teraz Abimelech mógł pójść za sumieniem, a mógł się sprzeciwić sumieniu, tak? Bo bardziej by mu zależało na posiadaniu w swoim domu Sary. I Abimelech co robi? Dalej idzie za sumieniem. Przywołuje Abrahama, mówi, co mi zrobiłeś? Teraz bierz żonę, bierz jeszcze, dał mu kilka tam służących, dał mu zwierząt, dużo ziemię, mówi, idź, żyj na tej ziemi i nie chcę się z tobą kłócić, jesteś Bożym prorokiem. I Abraham się modlił i Bóg otworzył łona jego rodziny, kobiet jego rodziny. Czyli idzie dalej zgodnie z Bożą wolą, tak jakby Bóg chciał, czyli zgodnie z sumieniem, nie narusza swojego sumienia. I okazuje się, że Abraham miał błędne zdanie o tych ludziach. Że tu jednak jest sprawiedliwość, że są to ludzie, którzy się kierują dobrymi zasadami. Czyli można łamać prawo Boże w sercu. Te Boże naturalne prawo.
Co ciekawe, Bóg jest ten sam, tak? Tylko no, tu jest prawo mojżeszowe, tu jest prawo naturalne, ale to, że Bóg jest taki sam, jakby w tych prawach widzimy, bo odnośnie nawet celowości działania człowieka. Też w prawie mojżeszowym jest mnóstwo rzeczy, jak ktoś na przykład zabił drugiego, tak? I Bóg patrzy, czy on to zrobił celowo, czy zrobił to nieumyślnie i inne były konsekwencje. Dzisiaj też widzimy, że Bóg patrzy na nieżydów w ten sam sposób, w tym znaczeniu, czy działanie jest celowe, czyli ktoś wie i świadomie gwałci swoje sumienie i robi źle, czy człowiek po prostu czegoś nie wie i sumienie go nie oskarża. Bóg jest ten sam, ale prawa są inne tutaj dla Żydów i prawo to, o którym dzisiaj mówimy, ale Bóg jest ten sam.
Tak, dlatego, że tak jak ja gdzieś indziej to tłumaczyłem też, tu mamy umowę. Tu mamy człowieka, który przy urodzeniu ma pewien zestaw zasad, tak? I on się tym zasadom może poddać. Fakt, że żyje, tak? Ma prawo żyć, ale ma również pewne zasady, według których ma postępować. Natomiast Żydzi otrzymali prawo na górze Synaj i też dobrowolnie podjęli decyzję, czy chcą je wypełniać, czy nie. Tu Bóg daje prawo, powołując do życia, a tu wprowadzając do ziemi obiecanej. Kasia, czyli mamy wybór, że możemy zatwardzić sumienie. Każdy człowiek ma wybór, tak jak mówi Słowo Boże, tak jak czytamy, bo czytamy tekst i ten tekst coś mówi, więc też ważne, żeby nasze spostrzeżenia, żeby nasze wnioski były zgodne z tym, co czytaliśmy w tekście. Czytaliśmy o Adamie, czytaliśmy o Kainie, czytaliśmy o Noem, czytaliśmy o Abimelechu, czytaliśmy o Abrahamie, czytaliśmy o Hiobie i wśród tych ludzi mamy tych, którzy nie poszli za sumieniem i tych, którzy poszli. Wybór jest. Jest. Chrystus jeszcze nie przyszedł na ziemię. Jeszcze nie umarł za niczyje grzechy. Jeszcze nie można w Niego było uwierzyć. Dlatego, że to był moment zwrotny. O tym później. Sygnalizowaliśmy to w liście do Hebrajczyków. Jeszcze raz to sobie omówimy. Każdy człowiek ma wybór. Każdy. Bo gdyby nie miał wyboru, to na jakiej podstawie sąd? jeżeli człowiek odgórnie jest skazany na grzeszenie, to jak można mówić o sprawiedliwym sądzie? Ale jeśli człowiek ma wybór, to zgodnie z tym, co mówi Paweł, sąd będzie sprawiedliwy. Bo tych, którzy mają prawo, przez prawo będą sądzeni. Tych, którzy prawa nie mają, tak? W sensie już rozumiemy jakim, no bo gdyby te prawo obowiązywało ich, gdyby prawo Mojżeszowe obowiązywało od początku świata, no to w takim razie na jakiej podstawie Paweł mówi, ci, co nie mają prawa, bez prawa będą sądzeni? Skoro wszyscy mają to samo prawo. No jednak nie. Jednak tak nie jest. I to jest ważne, żeby rozumieć miejsce prawa Mojżeszowego, czas i znaczenie tego prawa. To jest bardzo szeroki temat i poruszamy go w liście do Rzymian tylko w zakresie takim, jaki jest nam tu potrzebny. Bo ten temat bardzo często wypływa i wypływał i wiele na ten temat rzeczy już, fragmentów rozważaliśmy. Więc każdy człowiek ma wybór, przynajmniej ja na podstawie tych fragmentów taki wniosek wyciągam. Nie wiem jak wy.
Aż.
I zresztą Paweł to mówi. Paweł to napisał wprost, więc no, nie ma sensu, mi się wydaje, z nim dyskutować na to Słowo Boże. Nie mają prawa, ale sami dla siebie są prawa. Czyli mamy teraz, zobaczcie, werset 26, który co mówi o nieżydach? Tak, mogą przestrzegać prawa. Prawo Mojżeszowe w ogóle pojęcie przestrzegania prawa Mojżeszowego, jak sobie powiedzieliśmy, dotyczyło tych, mówimy o mężczyznach, tak? Nie mówimy o kobietach, o mężczyznach, ale też taki, w taki sposób to podaje Biblia. Biblia jest no, księgą patriarchalną, tak, jak to mówimy. Każdy, kto był obrzezany, mógł albo podlegał prawu Mojżeszowemu, każdy Izraelita, czyli obrzezanie było wstępem. Nikt nieobrzezany nie mógł wejść do świątyni, tam, gdzie mógł wejść obrzezany. Nie mógł obchodzić świąt w taki sposób jak obrzezany, tak? Nie był tak blisko Boga. Nie podlegał tym wszystkim przepisom, ponieważ obrzezanie sprawiało, że miał przywilej przestrzegania tych wszystkich praw. Nie obowiązek, bo obowiązek to jedno, ale to chodziło o przywilej. Paweł tutaj mówi o przywileju. Ty, który otrzymałeś Słowa Boże. To jest przywilej, to jest Boże błogosławieństwo. To jest łaska. Bóg wyróżnił potomków Jakuba i dał im prawo. Więc z jednej strony prawo było obowiązkiem, ale z drugiej strony było przywilejem, błogosławieństwem Bożym. Dlatego mówi, ty jesteś światłem dla tych narodów. To jest zaszczyt. Królewskim kapłaństwem, więc... Prawo Mojżeszowe często jest postrzegane jako zestaw obowiązków, tak? Bo Piotr mówi, ciężar, którego myśmy nie mogli, ale Piotr mówi w pewnym tylko kontekście o tym prawie. On nie neguje piękna tego prawa, on nie neguje jego znaczenia, on tego nie neguje, on tylko pokazuje na pewien aspekt, że samo w sobie ono nie było w stanie zmienić człowieka. I na to wskazuje, żeby nie nakładać tego ciężaru na powem. Więc też nie można brać takich fragmentów, żeby zdyskredytować to, co piękne, co doskonałe, co Bóg stworzył w swojej mądrości i przekazał Żydom. To jest bardzo ważne. I dobre, tak? Przecież Słowo Boże mówi, że to jest dobre prawo, tak? Także bardzo ważne, żeby też no, nie popadać w skrajności i no, czasami jak nie rozumie się, to w pokorze poczekać, żeby Bóg pewne rzeczy pokazał, ale też żeby nie narobić sobie kłopotów po prostu, bo to też no, czasami złe zrozumienie sprowadza kłopoty. Człowiek potem gubi się, musi się wycofywać, a po co? Czyli tak, mamy Izraelitów, pogan, którzy nie mają obrzezania.
Tak.
Nie mają. Mhm. Nie mają obrzezania dlaczego? Nie mają potrzeby, dlatego że im nikt nie nakazał obrzezania. I nie mówimy tutaj o obrzezaniu, które miał Abraham, które miał Ismael jako członek rodziny. Mówimy o obrzezaniu w ramach prawa mojżeszowego. To, co czytaliśmy tydzień temu, że 8 dnia będzie obrzezany każdy mężczyzna, każde dziecko płci męskiej. Pan Jezus był obrzezany w ramach prawa mojżeszowego. O tym obrzezaniu mówimy. Jako znaku przynależności do narodu izraelskiego, ponieważ nie tylko Żydzi się obrzezują dzisiaj. Także to jest bardzo ważne, że Arabowie również. Natomiast to nie o te obrzezanie chodzi, nie o ten znak. Nie w tym kontekście. To jest bardzo ważne, że poganie nie mają tego obrzezania. Tego, które jest skutkiem, tak, jak gdyby przyczynkiem do chęci posłuszeństwa prawu mojżeszowemu. Ale co? Ale co jest napisane?
No ale jeśli właśnie przestrzega prawa, to jego nieobrzezanie będzie uznane za obrzezanie.
Tak, tak. Jego nieobrzezanie będzie uznane mu za obrzezanie. Bardzo ciekawa księga Jonasza jest, słuchajcie. Zobaczcie księgę Jonasza. Jeszcze jeden fragment chciałbym, żebyśmy przeczytali odnośnie tej postawy właśnie. Jak otworzycie sobie księgę Jonasza, to zobaczcie sobie drugi werset pierwszego rozdziału.
Może stronę ktoś ma?
987.
Dziękuję. Drugi werset pierwszego rozdziału.
Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i wołaj przeciwko niej, bo jej niegodziwość wzniosła się przed moje oblicze.
Kto mieszkał w Niniwie? Izraelici?
Nie.
Nie. Nie. Niniwczycy. Nie Żydzi. Ludzie, którzy nie mieli obowiązku być posłuszni prawu mojżeszowemu. Nawet wstępu tam nie mieli. Ale co robili?
Niegodziwie postępowali.
Postępowali niegodziwie według Bożych zasad. I Bóg to widzi. Przecież to nie Żydzi. A Bóg co? Interesuje się tylko Żydami. Okazuje się, że nie. Bóg się nie tylko Żydami interesuje. I co robi Bóg? Posyła Jonasza, tak? Żeby poszedł tam, Jonasz prorok, tak? Żeby Jonasz poszedł i
świadczył przeciwko temu miejscu.
Powiedział, że źle postępujecie. I teraz Jonasz poszedł po perypetiach pewnych, tak. Nie rozważamy tego. Poszedł. I teraz zobaczcie, co się wydarzyło, jak przeczytamy sobie trzeci rozdział, 10 wersetów. Przeczytajmy sobie cały rozdział.
Wtedy słowo Pana doszło do Jonasza po raz drugi mówiące: wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i głoś przeciwko niej to, co ci rozkazuje. Wstał więc Jonasz i poszedł do Niniwy zgodnie ze słowem Pana. A Niniwa była bardzo wielkim miastem na 3 dni drogi. Jonasz zaczął chodzić po mieście, ile mógł przejść w jeden dzień, i wołał: po 40 dniach Niniwa zostanie zburzona. I mieszkańcy Niniwy uwierzyli Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory od największego z nich aż do najmniejszego. Doszła bowiem ta sprawa do króla Niniwy i powstał z tronu i zdjął z siebie płaszcz, po czym oblekł się w wór i siedział w popiele. Rozkazał ogłosić i opowiadać w Niniwie z dekretu króla i swoich książąt: ludzie i zwierzęta, woły i owce, niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i wody nie piją. A ludzie i zwierzęta niech się okryją worami i niech gorliwie wołają do Boga. Niech każdy się odwróci od swej złej drogi i od grabieży popełnianej swoimi rękami. Kto wie, czy Bóg się nie odwróci i nie pożałuje i nie odstąpi od zapalczywości swego gniewu, abyśmy nie zginęli. I Bóg widział ich czyny, że odwrócili się od swej złej drogi. I Bóg pożałował tego nieszczęścia, które zapowiedział im czynić, a nie uczynił.
Jak postępowali? Zgodnie z sumieniem, czy wbrew sumieniu?
Wbrew.
Przychodzi Jonasz i zwraca im uwagę. Jakie mieli możliwości?
Wysłuchać.
Pokutować albo sprzeciwić.
Wygonić Jonasza.
Tak?
Pozostać w swoich grzechach. Albo się odwrócić od grzechów. Czyli mieli wybór. Mieli możliwość wybrać zło albo dobro. Co oni wybierają? Przestraszyli się. Ale byli w stanie wybrać dobro.
Nie byli zdeterminowani.
Nie wiedząc też, czy Bóg cofnie.
Dokładnie. Oni nie byli przekonani, jakie będą konsekwencje.
Ale uznali to za słuszne, że tak należy.
Ale trzeba ratować się, póki można. Bo po to przyszło ostrzeżenie. Czyli ostrzeżenie wywołało właściwy skutek. Sumienie poruszyło. Oni nie mają gwarancji, że Bóg coś zmieni. Ale zmienić chcą swoje życie, swoją postawę. I zmieniają. Co robi Bóg? Pożałował tego miasta. To nic, że Niniwa później się rozpadła, że wrócili wszyscy do swoich grzechów. Ale w tym momencie wyrok został przesunięty. Nawet chwilowe opamiętanie jest ważne, ponieważ ono pokazuje, że jest możliwość wyboru. I ten fragment nie porusza wszystkich zagadnień duszy, z jakiego oni powodu, czy z wyrachowania, czy jakośkolwiek inaczej, na co oni liczyli. Nie ma całkowicie czystych uczynków. Ale Bóg widział ich postawę i dla Boga to wystarczyło.
Tak. Zresztą w 11 wersecie jest napisane w ostatnim rozdziale. Sam Bóg mówi o nich, a ja miałbym nie żałować Niniwy, tak? Tego wielkiego miasta, w którym jest więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić swojej prawej ręki od lewej, a także wiele bydła.
W porównaniu z Żydami byli to ludzie...
Tak.
I oni nie byli światłem dla innych. Ale Bóg, to wystarczyło, żeby Bóg oszczędził miasto. Tylko tyle wystarczyło. Bo to Bóg ocenia. To Bóg decyduje ostatecznie. Natomiast Pismo pokazuje, że człowiek ma wybór. I ocena Boga nie polega na ocenie według prawa mojżeszowego w tym wypadku. Bo oni nie zrobili tego, co mówi prawo mojżeszowe. Tam trzeba było przyjść do świątyni, złożyć ofiary. Był cały system, cały zestaw obowiązków, praw do wykonania, żeby Bóg przebaczył. Oni w worze i w popiele, bydło nawet.
Tak.
Tak jak potrafili. Gdzie prawo mojżeszowe mówi, żeby bydło ubierać? Nigdzie. Oni jak potrafili, ale Bogu to wystarczyło. Postawa serca. Oni nie potrafili rozeznać między prawem a lewem. Ale zrobili to szczerze i to Bogu wystarczyło. Mieli wybór i dokonali dobrego wyboru. To był ich wybór. Dlatego Słowo Boże w tych wszystkich fragmentach, według mnie, tak rozumiem, pokazuje, że sumienia są czułe. Bóg daje to sumienie, to jest Jego błogosławieństwo, to jest Jego dzieło. To Bóg daje te sumienia. To Bóg czyni człowieka tym, który potrafi dokonać wyboru. Jak umie, jak rozumie. Każdy w swoim zakresie. Dużo wyżej była postawiona, może złe słowo, poprzeczka, ale dużo bardziej uświadomieni byli Żydzi. Dlatego oni byli światłem. I to Paweł mówi tutaj. Poganie nie. Ale w tym zakresie, w jakim potrafili, w tym zakresie, w jakim mogli, to mieli obowiązek. Więc poganin, który wypełnia prawa, czyli jest posłuszny swojemu sumieniu, Słowo Boże mówi co w 27 wersecie?
Osądzi tego, który ma prawo, a je przekroczy.
Tak. Chociaż jest nieobrzezany na ciele, nie jest Żydem. Nie ma społeczności z Bogiem, nie ma umowy zawartej z Bogiem, tak jak Żydzi na Synaju. Ale on swoją postawą, w miarę swoich możliwości, jeśli jest posłuszny Bogu tak, jak umie, tak, tak jak potrafi, to Bóg patrzy na ten zakres. Bo oni nie mieli prawa, mieli w sumienia. Ale oni nie robili tego tak, jak im się podoba, tylko byli tak, jak potrafili, posłuszni Bogu. Bo to jest ważne, bo ktoś powie dzisiaj, to ja wielbię Pana Boga, jak chcę. Nie możesz wielbić Pana Boga, jak chcesz. Ty masz wielbić Pana Boga tak, jak On chce. Słuchaj sumienia. Bóg nigdzie nie mówił, że masz obraz czcić, posąg czcić, robić w taki czy w inny sposób. Bóg tego nie powiedział. Czyli w tym zakresie, w jakim byli posłuszni Bogu, Bogu się to podobało. Ale było również wiele rzeczy, które byli nieposłuszni Bogu. Niestety. Dlatego ten, który słucha się sumienia poganin, wyżej stoi, Paweł mówi, od tego Żyda, który ma świadomość i z premedytacją łamie prawo. Jego obrzezanie na ciele nic mu nie da. Ponieważ jego obrzezanie na ciele obliguje go do posłuszeństwa przepisom wszystkim, tak, innym. Natomiast on tego nie robi. A poganin, słuchając swojego sumienia, stoi wyżej od tego Izraelity. I o tym jest ten fragment. On nie ma obrzezanego ciała, bo też nie zachodzi taka potrzeba. Ale jego posłuszeństwo i pragnienie posłuszeństwa Bóg odczytuje jako pragnienie serca. I to się nazywa obrzezaniem serca. Czyli postawa, chęć posłuszeństwa Bogu jest określona jako obrzezane serce. Czyli ten poganin będzie sądził tego Izraelitę. Będzie jego sędzią. A teraz co możemy o prawie powiedzieć w tym fragmencie? Jest przestrzegane przez poganina to prawo, które ma w sercu, tak jak potrafi. On raz go bierze w obronę, raz go oskarża, ale on wie, co jest, nawet jak zrobił źle, to wie?
Tak, to wie.
Wie. Wie, bo Bóg się o to zatroszczy, żeby on wiedział. To jest nie jego zasługa, a Boga. Niektórzy uważają, że wybór, którego człowiek dokonuje, jest jego zasługą i wkładem w zbawienie. Jego, bo on dobrego wyboru dokonał, czyli on ma udział w tym, że Bóg go dobrze potraktował. Nie ma. Dlatego, że gdyby nie Bóg, to by nie potrafił dokonać wyboru. Więc tylko Bogu chwała, bo to Bóg sprawił, że on tego wyboru może dokonać. Czyli czyja to zasługa, że on dokonuje wyboru? Boga. On dokonuje wyboru, ale to nie jego zasługa. On sobie tego sumienia nie wyrobił. On sobie tego sumienia nie wykształcił, nie wytworzył, nie otrzymał od Boga. Więc jego wybór niczego nie wnosi. On jest wykorzystaniem Bożego błogosławieństwa bądź przeciwstawieniem się Bożemu błogosławieństwu. Wciąż łaska, bo Bóg w swojej łasce pozwolił dokonać wyboru. Co dalej o prawie możemy powiedzieć? otrzyma zapłatę na podstawie prawa, otrzyma tak samo zapłatę jak Izraelita, na tej samej zasadzie. Bóg osądzi jego postawę serca i jego świadomość. Bóg widzi, kiedy jego sumienie bierze w obronę, kiedy go oskarża, co on robi. Bóg wszystko widzi, tak jak u jednego i u drugiego. Według tego, jakie ma możliwości, tak? Więc podstawa sądu będzie ta sama. Bo choć nie mają prawa mojżeszowego, to mają sumienia. Bez prawa zgrzeszyli, bez prawa będą sądzeni. Rozumiecie już to? Choć jest nieobrzezany, to jego posłuszeństwo jest obrzezaniem serca, chociaż na ciele nie jest obrzezany. I będzie sądził tego, który jest obrzezany na ciele, ale ma nieobrzezane serce. Czyli Żyda nieposłusznego. Bo nie wystarczy być obrzezanym na ciele. Żyd musi mieć jeszcze obrzezane serce. Bo nie obrzeska na ciele czyni cię zwycięzcą na sądzie, a obrzezane serce. I tak jak powiedzieliśmy tydzień temu, nie można być mieć obrzezane serce, Żyd nie może mieć obrzezanego serca w ramach prawa mojżeszowego, a nie mieć obrzezanego ciała. Bo to się wyklucza. Cały czas mówimy o prawie mojżeszowym. Bo tu Paweł zestawia tak. Pogan, którzy nie mają prawa i Żydów, którzy mają prawo. Na razie o Chrystusie nie mówimy nic. Paweł wyjawia, że ci, którzy mają więcej, często są gorsi od tych, którzy mają mniej. Chociaż wydaje im się, że mają więcej, są lepsi. I to jest jak gdyby zasadą tutaj tego wywodu. I to, że pomimo, że oczywistą jest rzeczą, że Żydzi i prawo, to wszyscy to rozumieją, ale trzeba też zrozumieć, że poganie, chociaż nie mają prawa, to mają prawo, bo sami dla siebie są prawem. I Paweł to mówi na podstawie wiedzy, którą ma z pism, którą my dzisiaj w jakimś tam zakresie staraliśmy się przywołać. Te fragmenty były przywołaniem pisma, które o tym mówi. Jasne? Więc podsumowanie jeszcze raz. Popatrzmy sobie na pytania. Czy to samo prawo obowiązuje Żydów i pogan?
Czy to samo? Nie.
Nie to samo. Nie to samo. To, że się pewne elementy nakładają na siebie, to nie oznacza, że to jest to samo prawo. Prawodawca jest ten sam. Pewne przepisy również się nakładają na siebie. No przecież Kain zabił brata i nikt nie mówi, że dobrze zrobił. A prawo mojżeszowe mówi, nie zabijaj, nie morduj. Nakładają się? Nie będziesz pożądał cudzej żony, mówi prawo mojżeszowe. A co zrobił Abimelech? On wiedział, że nie należy cudzej żony brać?
Wiedział.
Nakłada się?
Tak.
Ale to samo prawo?
Nie.
Co zrobił Abimelech? Co trzeba było zrobić, żeby Bóg przebaczył Abimelechowi? Ile ofiar złożyć w świątyni? Żadnej. Wystarczyła modlitwa Abrahama.
Jak prawić żonę.
I oddanie tego, co nie twoje. Wystarczyło. Bóg przebaczył? Przebaczył. Więc to nie jest to samo prawo. To nie jest to samo prawo. Ponieważ te obowiązuje od początku świata, tak, jest w sumieniach, natomiast prawo mojżeszowe to jest coś więcej. To jest zestaw przepisów precyzyjnych, opartych o świątynię i kapłaństwo, o system ofiarniczy. które zostało nadane Żydom na Synaju i tylko Żydom. W którym poganie oczywiście mają swój udział, ale nie taki jak Żydzi. Bo nawet w tysiącletnim królestwie będzie inaczej. Będzie różnica między poganami a Żydami. Dalej. Co mówiło prawo do Żydów i do pogan? Prawo, prawa, tak? Co mówiło? W skrócie. Co się Bogu podoba, a co się nie podoba?
Boże zasady.
Proste. Co się Bogu podoba i co się Bogu nie podoba? Jak otrzymali prawo Żydzi i poganie?
Żydzi otrzymali na Synaju.
Tak.
Za pośrednictwem Mojżesza.
Tak.
A poganie otrzymali sumienie.
A poganie w ogóle go nie otrzymali w tym sensie, natomiast otrzymali sumienia, tak jak i każdy Żyd przy urodzeniu, ale de facto oni tego prawa w ogóle nie otrzymali. Tak? Czyli mieli prawo w sumieniach, chociaż prawa jako takiego nie mieli, bo Paweł mówi, bez prawa zgrzeszyli. Czyli oni takiego prawa nie otrzymali w ramach umowy, konkretnie, spisane, wszystko nie. W sumieniach. Przy urodzeniu.
I to prawo otrzymali od Boga.
Tak, i to prawo pochodzi od Boga. Kto dał je? Właśnie Bóg. Po czym widać posłuszeństwo wobec Bożego prawa?
Po
uczynkach. Ale jeszcze po czym? Bóg widzi po postawie serca. Bo widać je na zewnątrz w uczynku, ale Bóg patrzy też na postawę wewnętrzną, na postawę serca. Czy ktoś to robi
szczerze?
Szczerze czy nie? Bo uczynek może być szczery i nieszczery. Może być wyrachowany z premedytacją, albo i nie.
Jaka intencja?
Tak, mówimy o tym, czy ktoś ma świadomość jasną, wyraźną, że tak jest i świadomie łamie te zasady. Bo też te fragmenty pokazują, że nie wszyscy mieli pełne rozeznanie. Nie wiedzieli jak, próbowali jak potrafili. Więc Bóg też ma swój standard, tak? I w zależności od tego, z kim ma do czynienia, tak? Adekwatnie do sytuacji wydaje sąd, bo to jest sprawiedliwy sąd. Bo my byśmy nie potrafili osądzić. Jako ludzie, bo nie znamy serc. Bóg zna serce. Okej. Czy jeszcze jakieś wnioski chcecie? Czy macie jeszcze jakieś wnioski? Ja tu mam więcej zapisanych wniosków, ale przede wszystkim te główne chciałem, żebyśmy zapisali. Żebyśmy zobaczyli, jaki jest stosunek pogan do prawa, do jakiego prawa? Nie Żydów. I Żydów do prawa, do jakiego prawa? Bo kontekst decyduje, o czym mówimy. Prawo bez prawa. Czyli już wiadomo, że nie mówimy u wszystkich o prawie naturalnym, tylko mówimy o prawie naturalnym jako zasadach. Natomiast prawo, jakie prawo, to jest prawo na Synaju nadane. Dlatego mamy tutaj bez prawa w prawie. Rozumiecie? To nie jest tak, że te prawa są... Ci dostali takie prawo, ci takie. A kiedy poganie umowę jakąś zawarli z Bogiem? Nigdy, to przy urodzeniu dostajesz. Obligatoryjnie. Dlatego jest napisane w prawie bez prawa. Tylko Paweł tłumaczy, to, że bez prawa, to nie znaczy, że mogli robić, co chcieli. Bo nie mogli. Bo mieli sumienia. Rozumiecie? Czyli jest coś w prawie i bez prawa. Bo z jednymi Bóg zawarł umowę, z drugimi nie. Jedni przystąpili do umowy, a drudzy nie mieli nawet okazji. Bo ta umowa nie była do wszystkich skierowana. Ale Bóg oceniał postawy serca. Więc jak patrzymy to z perspektywy od początku świata, widzimy moment, kiedy pojawił się naród żydowski, kiedy została zawarta umowa na Synaju. Widzimy, że ludzie wcześniej też nie żyli jak chcieli, bo będziemy jeszcze później o tym mówić, w rozdziale 4, 5. Będziemy to omawiać, że przed prawem nie ma grzechu. Będziemy to wszystko precyzyjnie omawiać. To będzie wynikać też z tego, co dzisiaj rozważamy. Jeżeli wszystko jasne, to się cieszę. Jeżeli komuś niejasne, to też oczywiście mówię, że można się ze mną skontaktować. Wojtek pisze, ten osąd mnie drutuje, gdybyś to dokładnie wytłumaczył. Z 27 wersetu, którego rozdziału? A, z wersetu 27 wersetu. I o sądzie obrzeska z przyrodzenia zakon pełniąta ciebie, który przez literę i obrzeskę jesteś przestępcą zakonu. No, postawa tego człowieka będzie... No, dobrze, okej? Już wytłumaczę to. Już wytłumaczę to. Twórzmy. Zaraz wam to wytłumaczę na podstawie fragmentów z Pisma Świętego, bo tak będzie chyba najprościej. Otwórzcie Ewangelię Łukasza, 11 rozdział, 31-32 werset.
Który rozdział, przepraszam?
11 rozdział i przeczytajcie 31-32 werset.
Królowa z południa stanie na sądzie z ludźmi tego pokolenia i potępi ich, bo przybyła z krańców ziemi, aby słuchać mądrości Salomona, a oto tu ktoś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy staną na sądzie z tym pokoleniem i potępią je, ponieważ pokutowali na skutek głoszenia Jonasza, a oto tu ktoś więcej niż Jonasz.
Dobrze. I jeszcze jeden fragment, zanim omówimy. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, 21-24. Dobrze mówię? Mateusza 11 rozdział.
Biada tobie.
Co?
Biada tobie.
Tak.
Biada
tak,
tobie, tak. Korozajmu. Biada tobie, Betsajdo, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które się w was dokonały, dawno by w Worze i w Popiele pokutowały. Ale mówię wam, lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu niż wam. A ty, Kafarnaum, które jesteś wywyższona aż do nieba, aż do piekła będziesz strącona. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, przetrwałaby aż do dziś. Ale mówię wam, lżej będzie ziemi Sodomy w dzień sądu niż tobie.
Czy rozumiecie, jaki to ma związek, że nie Żyd osądzi Żyda? Jego uczynki lepsze od tego Żyda będą świadczyć przeciwko tamtemu. W tym sensie osądzi. To nie tak, że on będzie siedział na tronie, na krześle sędziowskim i będzie wyroki na Żydów wydawał. Nie w tym sensie. Chodzi o to, że ta postawa będzie wyrzutem sumienia dla tego Żyda, który był nieposłuszny, chociaż wiedział, jak trzeba robić. Dlatego te fragmenty to pokazują. Tak, Wojtek, bym to wytłumaczył. Nie wiem, czy to wystarczy. Ale sąd będzie się w ten sposób odbywał, czyli postawa tego kogoś, tak jak tu czytamy, będzie ta królowa z południa stanie na sąd. Muszę się napić, bo przytkało mnie.
Tutaj tłumaczenie też uwspółcześnionej gdańskiej może nie być najlepsze, bo tak jak Darek przeczytał z Biblii Gdańskiej, to jest tak napisane. I osądzi nieobrzeska z przyrodzenia zakon pełniąca ciebie, który przez literę i obrzeskę jesteś przestępcą zakonu. Nie ma jakby człowieka, tak jak to jest w WBG, i ten, który jest nieobrzezany z natury, a wypełnia prawo, osądzi ciebie. Bo to trochę wprowadza pewną interpretację, że to człowiek sądzi człowieka. Ale w Biblii Gdańskiej tego nie ma w taki sposób. Ja nie sprawdzałem, tylko teraz jak to jest w Strongu, tak? Ale no, zwracam uwagę, że to współcześnienie może nie być najdoskonalsze. Ono trochę przychyla się do innych chyba tutaj tłumaczy. Chodzi o postawę, a nie, że człowiek będzie sądził człowieka, bo człowiek nie jest sędzią. Też przy Mateuszu też o tym mówiliśmy.
Zastanawiało mnie to, czy ma to związek z tymi fragmentami, które zostały zacytowane, bo w ich kontekście to rozpatrywałem. Tak, no dobrze, to jeszcze dziękuję za to pytanie w ogóle, bo ja te notatki mam, natomiast no nie poruszyłem ich, tak? Dobrze, że zostały wywołane do tablicy. Więc w tym sensie, tak jak mówi Pan Jezus, że królowa z południa osądzi was, tak? Bo ona więcej, więcej uwielbiła Boga, idąc do Salomona, żeby zapoznać się z Bożą mądrością, tak? A wy tutaj macie więcej niż Salomona, bo przyszedł do was sam Pan, sam Bóg. Nie ten pierwszy potomek Dawida, a ten zapowiadany wcześniej. Więcej niż Salomon tu jest. Sam dawca mądrości dla Salomona przyszedł do was, a wy nie dajecie mu wiary. I w ten sposób ta królowa osądzi, czyli nie, że ona będzie tak, już rozumiemy chyba, tak? Nie muszę tego tłumaczyć. Rozumiecie chyba, o co chodzi, tak?
Tak.
No mam nadzieję, bo to też czasami no, trzeba zatrybić, no. Ale mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Jeśli nie, to bardzo proszę o kontakt ze mną. Spróbuję to wytłumaczyć jeszcze raz. Mam nadzieję, że te fragmenty no, są wystarczające. Pytanie na zastosowanie. Mamy Pana Jezusa Chrystusa. Uwierzyliśmy. Ja już tak wyprzedzam. Piotr mówi, że mamy czułe sumienia. I to dobrze, że mamy czułe sumienia. Im czulsze, tym lepsze. Pytanie, jak my się słuchamy tych czułych sumień? Mamy Ducha Świętego. Pytanie, jak my się słuchamy Ducha Świętego? Jak reagujemy, kiedy Duch Święty zwraca nam uwagę? Wiecie, jesteśmy w zdecydowanie lepszej sytuacji, jak ci, którzy byli wcześniej, którzy często trochę po omacku. Jesteśmy nawet w lepszej sytuacji niż Żydzi pod prawem mojżeszowym. Ponieważ żyjemy w czasie, kiedy te proroctwa już się wypełniły. Kiedy nam już przewodnik nie jest w żaden sposób potrzebny. Nawet gdybyśmy mogli z niego skorzystać, nie potrzebujemy. Bo już dostąpiliśmy tej łaski, którą mamy na równi z Żydami. I teraz jest pytanie, jak my zachowujemy się w tej sytuacji. Żebyśmy każdy z nas się zastanowił, czy przypadkiem nie pojawiają się takie rzeczy w naszym życiu, że ta królowa z południa zachowuje się lepiej niż my. Czy nie jest przypadkiem tak, że czasami nie potrafimy szczerze się przyznać do winy? Warto to zweryfikować, warto się na tym zastanowić i warto wprowadzić zmiany, jeśli one są potrzebne, bo może być tak, że one nie są potrzebne, że jest z nami wszystko w porządku, że tak jak potrafimy, tak się trzymamy. Sumienie nas nie oskarża, ale jeśli oskarża, jeśli mamy te sumienia czułe, jeśli Duch Święty zwraca nam uwagę, to warto się zastanowić, jak my reagujemy na to. To takie luźne, słuchajcie, pytanie, bo rozmawiamy, rozważaliśmy coś, co już de facto w pewnym sensie przeszło do historii. Bo żyjemy w czasie, kiedy ten moment przełomowy nastąpił. Jesteśmy w dużo lepszej sytuacji, ale pamiętajmy, że Boże zasady się nie zmieniają i Bóg patrzy również na nasze serca. Warto przy tej okazji po prostu pamiętać o tym, zastanowić się, bo nikt z nas sam w sobie, z siebie samego nie może się Bogu podobać. Dlatego Paweł pisze, że żyjemy dzięki Bożej łasce. I im bardziej zdajemy sobie z tego sprawę, że żyjemy dzięki Bożej łasce, nawet teraz, tym bliżej jesteśmy Boga. To jest bardzo złożony temat, ale warto nad nim myśleć. Warto się modlić do Boga, żeby pokazywał pewne rzeczy. Im bardziej Pan jest wielki w naszym życiu, tym mniej jest nas. To są fajne takie słowa, prawda? One pięknie brzmią, natomiast warto się nad nimi zastanowić z perspektywy własnego życia, własnego zachowania. To jest takie pytanie na zastosowanie. Czy ktoś chciałby coś dodać? Jeśli nie, to się pomodlimy.